Radioskop, witam Państwa, Lech Pilarski, dzisiaj w programie o archiwaliach. Nasze polskie są bardzo rozproszone po całej Europie, a nawet świecie. Wszystko to wina oczywiście wojen i zaborów. Teraz nasi naukowcy muszą peregrynować po wielu krajach, aby polskie archiwalia po prostu odnaleźć i najważniejsze skopiować, aby były w naszym kraju dostępne. Dlaczego to jest takie ważne dla nas Polaków? Co może być i gdzie ukryte lub przechowywane? Czego najbardziej poszukujemy w archiwaliach, gdzie można oglądać to, co już znaleźli nasi naukowcy. O tym dzisiaj w programie zapraszam. Radioskop. A naszym gościem jest dzisiaj dr Wojciech Walczak, historyk z Uniwersytetu w Białymstoku. Witam pana.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Po co szukamy tych archiwaliów? Po co nam są w ogóle potrzebne archiwalia?
Przede wszystkim archiwalia to są źródła historyczne, które chyba najwięcej nam mówią o przeszłości, o naszej przeszłości Rzeczypospolitej i o nas samych. I szukanie archiwaliów to jest, szukanie czy badanie archiwaliów to jest właśnie zajmowanie się historią. To jest niezwykle ważne nie tylko dla historyków, ale również dla naszej tożsamości, dla naszego dziedzictwa.
Ale szukamy tych archiwaliów dotyczących państwa jako instytucji, tych dokumentów monarszych, czy szukamy również takich indywidualnych śladów po różnorodnych rodach, po rodzinach? Jak to jest?
Wszystkiego tak naprawdę, ponieważ co historyk, to inne zainteresowania, inne badania ma. Czy to są materiały do historii gospodarczej, czy to są materiały do historii politycznej, czy też do historii kościelnej, prawda? Także wszystko, co jest źródłem historycznym, ma swoją wartość, dla jednego większą, dla drugiego mniejszą.
Czyli z jednej strony na przykład sprawy związane z notariuszami, majątkowe, własnościowe, z drugiej strony poszukiwanie śladów po rodzinach. Kto, skąd i dlaczego, z kto jest powiązany, no bo jednak rodziny łączyły się, dzieliły się, to też jest ważne, to też jest istotne dla badań historycznych?
Tak, przede wszystkim dla nas, bo dla społeczeństwa bardzo istotne badania są prowadzone właśnie w zakresie albo genealogii, albo właśnie w zakresie ustalenia praw majątkowych, czyli te bardziej współczesne dokumenty. I tutaj właśnie pomagają historycy, prawda, czyli profesjonalni badacze, którzy mają obycie z archiwaliami, z instytucją archiwum, prawda, i pomagają również dla zwykłych ludzi odszukiwać materiałów o przeszłości.
Nie mamy, tak jak Anglicy, spisu majątków z końca pierwszego tysiąclecia, bo oni sporządzili taki majątek, taki spis wszystkiego, co było wtedy w państwie pod wodzą Wilhelma Zdobywcy.
Tak, u nas takiego spisu nie ma, aczkolwiek te badania w ogóle nad archiwaliami bardziej intensywne, że tak powiem, są prowadzone w ostatnich latach, a to dzięki przede wszystkim środkom, które państwo przeznacza na zdobywanie tych archiwaliów. Polska jest specyficznym krajem, ponieważ bardzo dużo strat w czasie pierwszej, ale przede wszystkim II wojny światowej poniosła. Warto wspomnieć tylko, że w samej Warszawie około 80 czy ponad 80% archiwaliów zostało po prostu spalonych, tak? I musimy dzisiaj opierać się jako historycy o archiwa właśnie ze wschodu. Wilno, Mińsk, Białoruś, Grodno, czy też Ukraina, prawda? I tam historycy muszą jeździć i wydobywać te materiały, żeby mieć materiał taki pogląd szerszy niż tylko ten, który tutaj pozostał na naszych terenach.
No i także pierwsza wojna światowa, czyli bieżeństwo, kiedy wszystkie te archiwa z czasów zaborów zostały przez Rosjan zabrane i wywiezione na wschód.
Tak, zostały wywiezione na wschód, to oczywiście w tym czasie, ale także i w drugiej wojnie, w czasie II wojny światowej, jak Rosjanie, prawda, szli na zachód, to jak szli na zachód i to zabierali od nas materiały wartościowe i z powrotem, jak wracali do siebie. I generalnie ze wschodnim sąsiadem jest problem, ponieważ o ile zachodnie materiały, tak jak Ministerstwo Kultury prowadzi specjalną stronę internetową poświęconą zaginionym nie tylko archiwaliom, ale przede wszystkim artefaktom, czyli...
Obrazy, nie obrazy, druki, dokumenty.
Dokładnie. I bardzo jest trudno tak naprawdę od Rosjan wydobyć te materiały, prawda? Czasami nie przyznają się, że mają, nie celowo nie inwentaryzują i jest bardzo ciężko odzyskać te materiały dla Polski.
No ale także wcześniejsze wojny. No tutaj największe spustoszenie to oczywiście Potop Szwedzki.
Oczywiście Potop Szwedzki jest o tyle ciekawy, że jak armia szwedzka szła, były wyspecjalizowane oddziały szwedzkie, które grabiły wszystko, co miało wartość, prawda? Dzisiaj się okazuje, że na szczęście Szwedzi to grabili i wywieźli do siebie, ponieważ prawdopodobnie w dużej części by to spaliło się podczas Powstania Warszawskiego, czy też w późniejszym okresie.
Także z jednej strony to szczęście, bo część dokumentów w ten sposób ocalała, ale z drugiej strony najgorsze jest chyba to i pewnie ta świadomość wśród polskich historyków jest powszechna, że w gruncie rzeczy nie wiemy, co gdzie jest.
Coraz więcej wiemy, bo te badania trwają, natomiast rzeczywiście ten materiał jest bardzo rozproszony. My tutaj mówimy o tych wschodnich granicach, ale również, prawda, na zachodzie różnego rodzaju archiwalia, czy też jakby polonika, szerzej można mówić o tym, są na całym świecie. I historycy właśnie... szczególnie zajmujący się tutaj wschodnią Rzeczpospolitą, muszą jeździć po różnych archiwach i tego materiału po prostu szukać. My mamy taki projekt, który polega na tym, że zdobywamy kopie tych materiałów, bo według mnie najważniejsze dla historyka, przede wszystkim dla archiwisty, jest dostępność materiału. Tak?
Szwedzi mają... Czyli nie ma to znaczenia, na jakim jest nośniku. Chodzi o to, żeby można było wejrzeć w dokument, przeczytać go i ewentualnie poinformować całe otoczenie obywateli, że taki dokument jest i zawiera on taką lub inną treść.
Oczywiście bardzo dobrze by było, gdybyśmy fizycznie te dokumenty mogli przewieźć do Polski, ale nie da się. Po prostu z różnych względów prawnych nie da się. Dlatego ważne jest dostępność materiału, kopii materiału właśnie w internecie, czy też w archiwach, prawda? Bo nie wszystko można udostępniać w internecie. Po prostu właściciel, czyli archiwum na przykład w Mińsku czy we Lwowie, może nie wyrazić takiej zgody, tak? Ale wyraża zgodę na przykład, żeby było to udostępnione w pracowni Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie, czy też w Białymstoku w Archiwum Państwowym.
A dlaczego takie ograniczenie jest wprowadzane? No bo mamy coraz powszechniejszy internet i dostępność ta zdalna pozwoliłaby jednak na korzystanie z tych różnorodnych obiektów. Dlaczego są takie ograniczenia, że koniecznie muszę pojechać gdzieś tam do czytelni, tam mi dopiero udostępnią cyfrową kopię? Trochę absurdalne.
To jest absurdalne, ale proszę wziąć pod uwagę, że tego materiału jest naprawdę bardzo dużo. Jeżeli weźmiemy pod uwagę chociażby archiwum historyczne w Petersburgu, tam są miliony jednostek. I oczywiście z punktu widzenia Rosjan najważniejsze są materiały do ich historii, a nie do historii na przykład naszych terenów. I oni częściowo ten materiał digitalizują, natomiast jest pewne takie wynikające z podejścia działanie, które blokuje udostępnianie tego materiału w internecie. Być może również chodzi o pieniądze, ponieważ...
Jak nie wiadomo, o co chodzi, to wiadomo, że chodzi o pieniądze, bo jak człowiek przyjedzie tam, to będzie musiał za coś zapłacić i wtedy mu dopiero udostępnią te dokumenty. W internecie to jest za darmo.
Przede wszystkim kopie, prawda? Robienie kopii wymaga środków i na tym również archiwa zarabiają.
Czyli dbają o swoją pozycję finansową, ale nie biorą pod uwagę tego, że utrudniają dostęp innym do tego, czym dysponują.
To jest chyba na drugim miejscu tak naprawdę.
A za chwilę opowiemy Państwu o tym, co ciekawego ostatnio znaleźli badacze z Uniwersytetu w Białymstoku. Przypomnę, naszym gościem jest dzisiaj dr Wojciech Walczak, historyk z Uniwersytetu w Białymstoku. Rozmawiamy o archiwaliach, które są odnajdywane, kopiowane i dostępne są teraz cyfrowo. Za chwilę powiemy, na jakiej stronie. No ale najciekawsze odkrycia tego roku, ostatnich lat, panie doktorze.
Przede wszystkim kontynuujemy projekty różnego rodzaju. W tym roku będzie już taki pierwszy etap końcowy projektu, moim zdaniem jednego z ciekawszych, z Sankt-Petersburskiego Instytutu Historii Rosyjskiej Akademii Nauk. Tam dotychczas leżały materiały w pudłach nieopracowane dotyczące historii Polski, czy też wywiezione z ziem Rzeczpospolitej, którymi nikt praktycznie się nie interesował, a jeżeli się interesował, to miał problemy z dostępnością, bo właśnie były to materiały nieopisane. I w tym roku właśnie umieszczamy te materiały powoli w internecie wraz z opisem. Oczywiście za zgodą, wiedzą i stosowną umową ze stroną rosyjską.
Czego one dotyczą, te materiały?
Akurat te materiały z Instytutu Historii to są materiały dotyczące historii Kościoła, również unickiego, również cerkwi prawosławnej.
Katolickiego także.
Tak, rzymskokatolickiego również. To są różnego rodzaju materiały, czy też polityczne. Te akurat, które będą teraz umieszczane do końca grudnia, to dotyczą historii kościoła unickiego, między innymi w Wilnie bazylianów wileńskich.
Ale także szukacie różnych planów kościołów, obrazków, opisów.
Tak, w tym roku otrzymaliśmy propozycję współpracy z taką nową instytucją w Polsce, Instytut Polonika. Instytut Polonika zajmuje się właśnie zdobywaniem kopii, czy też upowszechnianiem wiedzy o Polonikach na świecie. Wszystko, co jest poza granicą, związane z Rzeczpospolitą. I w tym roku otrzymaliśmy środki na badania w zakresie rysunków, planów kościołów, które były projektowane pod koniec XIX, na początku XX wieku. I te plany akurat...
Czyli tak jak nasza katedra tutaj w Białymstoku.
Dokładnie, dokładnie. To są przepiękne plany, kolorowe, ręcznie kolorowane, ręcznie rysowane. I one mają dla historyków sztuki niebagatelną wartość, prawda? Bo można porównać na przykład dzisiejszą bryłę, dzisiejszy kościół z tym projektowanym, prawda? Co zrealizowano, czego nie, co przebudowano.
Gdzie udoskonalono, w cudzysłowie.
Dokładnie.
Czasami psując wnętrze czy bryłę budynku.
Tak, tak. Wczoraj właśnie słyszeliśmy w telewizji, w mediach, że minister obrony narodowej przekazał plany Pałacu Saskiego w Warszawie. Wiem, że takie plany również są w archiwum historycznym w Moskwie. Te, które pan minister Błaszczak przekazał, pochodzą z lat 20. XX wieku, natomiast tamte są jeszcze wcześniejsze, prawda? To są właśnie takie, może nie perełki, ale bardzo istotny materiał właśnie dla historyków sztuki.
A dlaczego te plany naszych kościołów znalazły się w Rosji?
Przede wszystkim te plany pochodzą z terenów byłego Królestwa Polskiego i do Rosji generalnie, do Petersburga, do stolicy Imperium szedł jeden albo dwie kopie dokumentacji i tam...
Czyli jak ktoś uzyskiwał pozwolenie na budowę, to
tam musiała
te
być
wszystkie
zgoda.
Plany wysłać tam.
Tak, i tam musiała być zgoda stolicy na budowę danego kościoła, tak przecież u nas było z naszym kościołem Farnym. I wtedy jak była ta zgoda, cała ta dokumentacja właśnie spoczęła w archiwum w Petersburgu.
No ale część tej dokumentacji sporządzano, bo próbowano niektóre obiekty przerobić na coś, co będzie służyło imperium w sensie instytucjonalnym albo wojsku imperialnemu.
Oczywiście są tak zwane również plany cywilne, możemy tak to nazwać. Niektóre te budynki użyteczności publicznej wymagały właśnie pozwolenia na przebudowę czy budowę i również to w Petersburgu się zachowało.
Czyli wgląd, ten wgląd w te plany, które teraz kopiujecie i niedługo będą dostępne, będzie pozwalał czy architektom, czy historykom, konserwatorom na ewentualne porównania i gdyby dochodziło do modernizacji, przebudowy, remontu, to będzie można te obiekty zmodernizować według planów pierwotnych.
Czy też zrekonstruować. Takim przykładem, takim przykładem chociażby, może już nie na terenie obecnej Polski, ale jest zamek w Grodnie, który chcą właśnie Białorusini odbudować, a wiem, że takie plany są i w Petersburgu, i w Moskwie, i to zapewne jest również ważne dla rekonstruktorów, prawda? Jeżeli coś się chce odbudować, to trzeba mieć informację, wiedzę, jak to pierwotnie wyglądało.
Czyli plany mamy. Ale nie tylko na wschód jeździcie, poszukując polskie archiwalia, a także na zachód Europy.
Oczywiście, tak jak wspomnieliśmy o Szwedach, to w Szwecji znajduje się kilkanaście metrów. To nie jest może dużo, ale kilkanaście metrów akt dotyczących historii Rzeczpospolitej. I akurat ze Szwecją jest wspaniała współpraca, bo Szwedzi pozwalają po pierwsze kopiować, po drugie bez żadnego problemu można to udostępniać w internecie, prawda?
W Czyli tutaj nie ma żadnych ograniczeń, tak jak w tych archiwach ukraińskich, rosyjskich?
Nie ma. Tam oczywiście jest ograniczenie ilości na daną chwilę, ale jeżeli oddamy dane teczki, jednostki archiwalne, to można następne przyjmować i tutaj tak naprawdę to jest moim zdaniem wzór organizacji pracy archiwalnej.
I co tam znaleźliście?
Tam akurat u Szwedów są dokumenty polityczne, dokumenty na przykład dotyczące królowej Bony, jej również korespondencja. Te dokumenty są oczywiście opisywane i sukcesywnie umieszczane w internecie.
A we Francji?
We Francji akurat mieliśmy projekt dotyczący rękopiśmiennych map i planów dotyczących właśnie Rzeczpospolitej. I tam badaliśmy przede wszystkim mapy Nicolasa Sansona. Nicolas Sanson to był ojciec francuskiej kartografii i Beauplana. Beauplan to był taki kartograf na usługach króla Rzeczypospolitej, który właśnie tworzył mapy Rzeczypospolitej, Ukrainy, prawda, projektował różnego rodzaju twierdze również.
I co, przejrzeliście te plany, udostępniacie teraz te mapy?
Te mapy i plany po pierwsze zamówiliśmy do jakby wysokiej rozdzielczości na kopię, bo chcemy wydać publikację dotyczącą, już kolejny tom, dotyczącą właśnie tych map i planów Rzeczypospolitej. I trochę przez przypadek znaleźliśmy 2 lata temu w Chantilly, to jest miejscowość pod Paryżem, taki piękny, pięknie zdobiony, rękopiśmienny opis ziem Rzeczypospolitej, właśnie autorstwa Sansona, z 15 mapami Rzeczypospolitej. Takie szczegółowe mapy poszczególnych regionów Rzeczypospolitej. I mieliśmy informację, że również powinna być taka mapa generalna Rzeczypospolitej. Okazało się, że ona znajduje się w Paryżu. I przepiękna, rękopiśmienna mapa imponujących rozmiarów, bo prawie 2 metry na 2 metry staramy się właśnie zdigitalizować i być może we fragmentach ją opublikujemy.
Co ciekawego na tych mapach?
Na mapach przede wszystkim dla historyka jest ważne na przykład z naszego regionu, jakie miejscowości. Przecież osoba obca z zachodu, prawda, dla obcokrajowca były istotne. Oczywiście Białegostoku nie znajdziemy, ale znajdziemy Tykocin, Supraś,
Knyszyn.
To są miejscowości, które w tamtym momencie historycznym były istotne dla poszczególnego, dla danego regionu.
To jest wszystko na tych mapach. No i także odwiedzacie archiwa watykańskie. To chyba specyficzne miejsce i rzeczywiście tam jest mnóstwo dokumentów. Samo bycie w tych archiwach robi imponujące wrażenie, bo obiekty, w których te archiwalia są przechowywane i eksponowane, same w sobie są przepiękne.
Oczywiście jest to jedno z największych archiwum watykańskie, ponieważ zachował się tam niemal komplet dokumentów, na przykład dotyczących nuncjatury Rzeczypospolitej w Polsce. Warto powiedzieć, że dokumenty dotyczące nuncjatury, czyli dokumenty przesyłane ze Stolicy Apostolskiej do nuncjusza w Krakowie czy w Warszawie, ale także tajne dokumenty, bo
od nuncjusza do Watykanu.
Do Watykanu. I to są wartościowe dokumenty, ponieważ nuncjusz pisał, co myślał, prawda? Bo wiedział, że to jest...
Że żadna to będzie... poprawność polityczna nie wchodziła w rachubę, bo pisał meldunki, opisywał sytuację na potrzeby watykańskiej dyplomacji, a nie na potrzeby Rzeczpospolitej.
Oczywiście. I to były dokumenty pisane sub secreto, czyli tak w tajemnicy, prawda?
Czyli takie dokumenty z napisem tajne.
Tajne.
Tak? Albo poufne, tak, co najmniej.
I dzisiaj historycy właśnie te dokumenty czytają, analizują i wydają je w takim przedsięwzięciu Polskiej Akademii Umiejętności jak Acta Nuncjaturae Polonae, prawda? One są wydawane sukcesywnie, tomy dotyczące poszczególnych nuncjatur.
Znalazł pan tam informacje dotyczące naszego regionu?
Na przykład, oczywiście były dokumenty dotyczące biskupstwa łomżyńskiego, są dokumenty i to są różnego rodzaju gatunku tak naprawdę.
Także sporo tych archiwaliów rozproszonych jest. Warto tych archiwaliów poszukiwać. No i najważniejsze to chyba musimy ciągle uzupełniać wiedzę, gdzie co jest.
Tak, najważniejsze.
Bo rozproszenie było ogromne.
Najważniejsze moim zdaniem jest teraz, na dziś problem stworzenia instytucji albo zebrania wszystkich informacji w jakiejś instytucji w Polsce, jakie dokumenty pozyskano z różnych stron świata, prawda? Bo niektórzy naukowcy dostają granty, otrzymują różnego rodzaju środki i te dokumenty wykorzystują, chowają do szuflady. A moim zdaniem...
I są w środowisku, jak gdyby, są... Wiedza na ten temat jest w środowisku, czyli wśród historyków, a chodzi o to, żeby ją rozpowszechnić, udostępnić dla wszystkich.
Chodzi o to, żeby stworzyć system, w moim przekonaniu, że jeżeli bierzemy od polskiego podatnika jakiekolwiek granty, pieniądze, żeby ten materiał, który będzie efektem tego grantu, złożyć, zdeponować w jakiejś instytucji, która będzie miała obowiązek to opisać, prawda, że ten materiał jest. Bo zdarzają się sytuacje, gdzie historycy po kilka razy te same rzeczy kopiują, prawda? To moim zdaniem to jest niedopuszczalne.
Szkoda pieniędzy po pierwsze, a po drugie można by za te pieniądze kopiować już inne obiekty.
Inne materiały, bo tego naprawdę jest bardzo dużo.
Gdzie tego rodzaju archiwalia obejrzeć, jak w internecie skorzystać z tych poszukiwań naszych naukowców, o tym za chwilę. To Radioskop. Na zakończenie o tym, czego najbardziej poszukujemy, jeśli chodzi o polskie archiwalia rozproszone po całym świecie. Jak pan sądzi?
Moim zdaniem najbardziej chyba społeczeństwo oczekuje, że zostaną odnalezione materiały dotyczące tych czasów najświeższych II wojny światowej.
I po.
I po oczywiście, czyli głośno ostatnio było właśnie o liście białoruskiej, czy też w ogóle żołnierzy wywiezionych.
Czy choćby wyjaśnienie spraw związanych z obławą augustowską.
Tak, i to są najbardziej oczekiwane dokumenty, chociaż znając archiwistykę rosyjską, to z pewnością te dokumenty w najbliższym czasie nie zostaną ujawnione. A one są na pewno gdzieś w tych archiwach, znając archiwistykę rosyjską, czy też w ogóle wschodnią, to te dokumenty na pewno nie zostały zniszczone.
Znając biurokrację, czy rosyjską, czy sowiecką, to z pewnością jakieś dokumenty w tych sprawach, o których mówimy, na pewno zostały gdzieś sporządzone.
Z pewnością, bo każde działanie w administracji rosyjskiej musiało mieć dokument albo kilka wytworzonych, także jest to na pewno gdzieś spoczywa w archiwach rosyjskich.
Ale tutaj mówimy o produktach, że tak powiem, instytucji rosyjskiej. A jeśli chodzi o polskie archiwalia, które zostały gdzieś wywiezione, zrabowane, to jak pan sądzi, jaki obiekt jest najbardziej pożądany z punktu widzenia polskiej archiwistyki?
trudne pytanie, ponieważ to zależy tak naprawdę od danego historyka, czego oczekujemy, prawda? W moim przekonaniu no nie da się znaleźć takiego jednego czy serii dokumentów, które są bardzo ważne i które zmienią postrzeganie historii. W moim przekonaniu przyszłość archiwistyki polega na tym, szczególnie tych archiwaliów, które są poza granicami kraju, że stopniowo z roku na rok po kilkaset tysięcy stron dokumentów po prostu kopiować i opisywać i udostępniać. To jest najważniejsze.
A poza tym no, rosną także jak gdyby nasze ambicje w sensie takim, że próbujemy dotrzeć do naszych korzeni z jednej strony własnościowych, majątkowych, ale z drugiej strony po prostu ludzkich, czyli kwestie genealogiczne, które być może przyspieszą trochę poszukiwania różnorodnych archiwaliów, no bo coraz więcej ludzi chciałoby mieć dokument, że pochodzą stamtąd, bądź stamtąd, gdzieś później zostali wywiezieni, przewiezieni. No chociażby te poszukiwania na wschodzie związane chociażby z kartą Polaka.
Tak, oczywiście. Tutaj jest jakby to jest najbardziej pożądane przez społeczeństwo. Badania właśnie genealogiczne, będąc w archiwum w Mińsku, archiwum historycznym właśnie, zobaczyliśmy, że wszystkie miejsca w archiwum zapełniają historycy, czy też zwykli ludzie, którzy szukają korzeni polskich, prawda? Po to, żeby mieć kartę Polaka, trzeba udowodnić jakąś przeszłość związaną z Polską, prawda? I oni tego szukają, bo chcą mieć właśnie kartę Polaka i nieograniczenie podróżować do Polski.
No te wędrówki ludów, które się dokonywały wraz z zaborami, konfliktami zbrojnymi, z emigracją, powodują, że no jednak jesteśmy ciekawi, skąd pochodzimy i dlatego te archiwalia mogą być bardzo interesujące.
Tak, one oczywiście mają wąski, że tak powiem, profil, bo one są ważne dla mnie, dla pana, czy dla poszczególnych ludzi. Natomiast jakby historii Rzeczypospolitej te archiwalia no, nie zmienią, prawda? To jest ważne dla mnie, dla poszczególnego człowieka. Tak jak na przykład materiały archiwalne, które dotyczą zakładów pracy, prawda? Żeby mieć świadectwo pracy, czy też zaświadczyć, że pracowałem tam w latach 50. czy 60. Ale to jest z punktu widzenia mojego danego człowieka istotne. Natomiast z punktu widzenia historii jest to ważne, ale no niezmieniające, że tak powiem, niezmieniające postrzegania historii.
No ale są interesujące sprawy związane z funkcjonowaniem ustrojowym w przeszłości, no chociażby kwestia włączenia województwa podlaskiego do korony, gdzie zostały podjęte odpowiednie decyzje, ale żeby ktoś stał się obywatelem korony, to po pierwsze musiał przyjechać do odpowiedniego miejsca, złożyć podpis i złożyć przysięgę na wierność królowi, bo inaczej owo przejście, czyli swego rodzaju konwersja na lackość nie mogła się dokonać.
Oczywiście, takie materiały również we wspomnianym Petersburgu się znajdują, gdzie można udowodnić swoją przeszłość, ale to tak jak mówiłem, to są raczej takie sytuacje jednostkowe.
Czy można się spodziewać, poza tym, że będzie dostęp do owych archiwaliów w internecie, również książek, również opisów, które pozwolą nam zrozumieć owe materiały?
Oczywiście, my zajmujemy się żmudnym, to jest bardziej żmudne zajęcie, opisywanie dokumentów, czyli kto do kogo, data powstania dokumentu, w jakich okolicznościach, niż samo kopiowanie. Kopiowanie jest procesem technicznym, nie zajmującym tak naprawdę dużo czasu. Natomiast samo opisywanie, a bez opisu dokument do internetu może trafić, tylko nie ma dużego sensu, ponieważ my będziemy musieli to przeglądać tak naprawdę na ślepo. Nie wiemy, co to jest i stąd ten proces troszeczkę trwa, tak? To nie jest
krótki proces.
Tutaj
odwołam się do medycyny. To tak jakbyśmy sobie zrobili zdjęcia rentgenowskie, zdjęcia z rezonansu magnetycznego czy z tomografii. No, sam obrazek jest fajny. Ale zrozumieć, co tam jest eksponowane i dlaczego jest tak, a nie inaczej, no do tego jest potrzebny medyk, potrzebny jest opis i podobnie jest z archiwaliami.
Oczywiście, że tak. Także tutaj bardzo dużo pracy przede wszystkim przed archiwistami, przed historykami, po to, żeby te archiwalia upowszechnić, bo dzisiaj historycy mają problem Problem polegający na tym, na rozproszeniu tych archiwaliów, bo muszą po różnych... Ktoś, kto zajmuje się Wielkim Księstwem Litewskim, to musi odwiedzić oczywiście Wilno, musi archiwa polskie odwiedzić, ale również znajdzie cokolwiek i w Moskwie. Tam przecież jest część archiwum na przykład Radziwiłłowskiego i Petersburg i w Mińsku cokolwiek też znajdzie, czy też na Ukrainie. Także to jest ten problem, że badania historyczne polegają na analizie bardzo rozproszonego materiału. My chcemy powoli to zmieniać, że w jednym miejscu zgromadzić ten materiał, który pozyskujemy ze wschodu.
No i teraz na zakończenie to podajmy naszym słuchaczom ten adres internetowy, gdzie można między innymi do wyników waszych badań się odwołać.
W ramach Instytutu Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Europy sprowadzamy te archiwalia i umieszczamy sukcesywnie na takiej stronie www.rep.cyfr.pl albo www.repozytoriumcyfrowe.pl. I tam wraz z opisem można skany tych materiałów czy zdjęcia w PDF-ie sobie pobrać, poczytać, przeanalizować.
To odsyłamy do tychże stron internetowych. Tam Państwo możecie znaleźć archiwalia, między innymi odnalezione przez naszego dzisiejszego gościa, doktora Wojciecha Walczaka, historyka z Uniwersytetu w Białymstoku. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję serdecznie.
Lech Pilarski, do usłyszenia.